programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Witam też w studiu mojego gościa, doktora Agata Makarewicz z pierwszej kliniki psychiatrii, psychoterapii i wczesnej interwencji Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór, pani doktor.
Dobry wieczór.
Pani doktor, zacznę po łacinie. Anoreksja nerwosa, czyli po prostu anoreksja. Jak sięgnę pamięcią, to wydaje mi się, i to jestem przekonany, że teraz pani będzie mnie z tego błędu wyprowadzała, że anoreksja to kiedyś była utożsamiana z modelkami albo celebrytkami, które chciały dobrze wyglądać. Tymczasem z tego, co zdążyłem się zorientować, to problem jest zdecydowanie głębszy.
Tak, jak sięgniemy do historii, to okazuje się, że jest to choroba, która prawdopodobnie towarzyszyła ludzkości od wieków. Jak poczytamy choćby żywoty świętych, na przykład świętej Katarzyny Sieneńskiej, która prawdopodobnie zmarła w wyniku właśnie zagłodzenia się, być może była chora na anoreksję, więc należy domniemywać, że choroba ta prawdopodobnie istnieje od dawna. Prawdą jest również, że ostatnie czasy, które przeżywamy, to są ostatnie dziesiątki lat tak naprawdę, promują kobiecość w odwrocie do renesansu, do baroku, kiedy kobieta była utożsamiana z tą właśnie, z macierzyństwem, z płodnością, z bogactwem kształtów. I w ostatnich latach, począwszy od czasów lat 60., kiedy to w filmie promowane były taliosy, i przez następne dziesięciolecia ten kult szczupłości w mediach w tej chwili jest bardzo obecny. Ale to nie tylko te przyczyny powodują to, że dziewczęta, głównie dziewczęta, czy młode kobiety chorują na anoreksję.
Ale dużo wątków pani doktor otworzyła. No, nie wiem, od którego zacząć. No to po kolei. Anoreksja, czyli jadłowstręt. Tak się zastanawiam. Z jednej strony, pani doktor, mamy plagę otyłości, która uznana jest już za chorobę cywilizacyjną, a z drugiej strony co, anoreksja? Chyba to jednak margines.
Niewątpliwie problemem naszych czasów jest brak równowagi. Nie potrafimy zachować równowagi w życiu zawodowym i w życiu rodzinnym. Nie potrafimy zachować odpowiednich proporcji między wypoczynkiem a pracą. Nie potrafimy postawić granic bezpieczeństwa korzystania z sieci, czyli przewagi świata wirtualnego nad światem realnym. I również nie potrafimy postawić pewnej równowagi pomiędzy tym, co nazywamy nadmiernym jedzeniem, objadaniem się, no, w nomenklaturze psychiatrycznej mówimy obżarstwem, a głodzeniem się czy ograniczaniem tego jedzenia.
No dobrze, więc czym jest w takim razie anoreksja? Bo to jest wiodący temat naszego dzisiejszego spotkania, naszej audycji. Jadłowstręt. Rzeczywiście, co się musi stać w psychice, w głowie, proszę wybaczyć ten skrót myślowy człowieka, żeby doszło do jadłowstrętu? Przecież każdy z nas ma naturalną potrzebę jedzenia.
Tak, musi zajść cały szereg procesów chorobowych. One nie dzieją się najczęściej w krótkim czasie. One dzieją się na przestrzeni wielu tygodni, miesięcy, a nawet lat, które doprowadzają do swoistej adaptacji naszego organizmu do długotrwałego głodzenia się. W związku z tym dochodzi do takich przemian fizjologicznych, patofizjologicznych i takich neurobiologicznych, również związanych z naszą neurotransmisją, wskutek czego przestajemy odczuwać głód.
Rzeczywiście możemy przestać odczuwać głód, przecież źle się czujemy, jeżeli jesteśmy niedożywieni. Nasz organizm zupełnie inaczej pracuje. O tych konsekwencjach fizjologicznych, mam nadzieję, jeszcze za chwilę, ale przecież głód jest potrzebą jak najbardziej odczuwalną.
Tak, jest to najbardziej jakby pierwotna potrzeba organizmów żywych. To jest nasycenie, to jest dostarczenie sobie energii poprzez pożywienie do podstawowych funkcji życiowych, no i do normalnej, typowej aktywności. I w pewnym momencie choroby, kiedy zaczyna się dość niewinnie, początkowo zwykle w postaci no, jakiegoś zainteresowania lepszym wyglądem, zdrowym stylem życia, eliminacją pewnych pokarmów, czy sposobem, innym sposobem przyrządzania tych pokarmów, bardziej nazwijmy to początkowo prozdrowotnym. Do tego często zaangażowanie w ruch, w nadmierne ćwiczenia fizyczne, doprowadza to do takiego momentu, kiedy człowiek chorujący traci kontrolę i wpada w spiralę uzależnienia w pewnym sensie od niejedzenia, od liczenia, od ważenia, od oglądania swojego wyglądu, pomiarów i mniej więcej na tym etapie już nasz mózg przestaje czuć głód, zamieniając metabolizm w taką formę bardzo minimalną, ograniczoną wyłącznie do podstawowych funkcji życiowych, jak utrzymanie jakiejś homeostazy, czyli bicia serca, podstawowych funkcji naszych narządów z wyłączeniem tych, które nie są nam niezbędne do przeżycia, a więc z wyłączeniem reprodukcji, z wyłączeniem ochrony termicznej, czyli dochodzi do przemarzania
chwilę, pani doktor.
I ograniczenia takiej normalnej aktywności intelektualnej, fizycznej. Często pacjentki trafiają w stanie dużego wyniszczenia, gdzie nie są w stanie nawet już siedzieć, nie mówiąc o chodzeniu czy podstawowej aktywności codziennej.
Mówi pani o pacjentkach, bo ten problem rzeczywiście częściej dotyczy kobiet nastolatek.
Tak, tak klasycznie na anoreksję chorują kobiety, młode kobiety, niestety coraz młodsze. Często przychodzą po pomoc dziewczęta, które jeszcze nie doszły do okresu dojrzałości, czyli to są dziewczęta, które jeszcze nie zdążyły zamiesiączkować. I w tym sensie mamy progres w ostatnich latach, że trafiają coraz młodsze dziewczynki, nawet 7, 8, 10-letnie, które nie mają które zatrzymują swój naturalny proces dojrzewania z różnych przyczyn. O tym może jeszcze uda nam się chwilkę powiedzieć. Natomiast rzeczywiście jest tak, że chorują głównie dziewczęta. Zdarzają się anoreksje lub inne zaburzenia odżywiania się u mężczyzn czy u chłopców, ale często one są wyrazem innych zaburzeń psychicznych bądź ewoluują w inne zaburzenia psychiczne lub towarzyszą innym problemom psychologicznym. Bardzo rzadko zdarza się, aby to była prawdziwa anoreksja w wykonaniu męskim.
To znowu dwa różne bieguny, bo o osobie z chorobą otyłościową mówimy w wydźwięku pejoratywnym gruba, grubas, przeciwstawnie mówimy o anorektyczkach. Czy to rzeczywiście, i to jest też pejoratywne niestety określenie, czy to jest tak, pani doktor, że młoda osoba stojąc przed lustrem widzi siebie cały czas tą osobą otyłą, grubą?
Tak, to jest bardzo ciekawe psychologicznie zjawisko, które dotyka dziewcząt, tak będę mówiła, bo w zasadzie chorują dziewczęta czy młode kobiety, dotycząca obrazu siebie. Tak? Jest to jeden z obszarów, nad którymi koncentruje się praca terapeutyczna, która, dodam, trwa zwykle wiele lat. Nie jest możliwe wyleczenie anoreksji w ciągu kilku spotkań terapeutycznych czy w ciągu kilku tygodni, bo należy sobie zdawać sprawę, że czasem ta choroba trwa wiele lat, a czasami nawet całe życie. I właśnie jednym z takich obszarów dotkniętych tą chorobą jest obraz siebie. Dotyczy to takich sytuacji, kiedy pacjentki uważają, że są grube. Szczególnie dotyczy to pewnych obszarów ciała, na przykład brzucha, pośladków, policzków. Często ma to związek z fizjonomią pacjentki przed okresem choroby i dziewczęta te mogły mieć, nie mówię nadwagę, ale mogły być taką budowę ciała, która na przykład dawała im obraz okrągłej buzi czy też pośladków, czego w pewnym momencie przestały akceptować. Natomiast i odbiór ich ciała wciąż pozostaje zmieniony. Mówi się, że zaburzenie myślenia w anoreksji jest bliskie urojeniu, czyli jest to taki sąd, który trudno podważyć, trudno z nim dyskutować. i pozostaje to jakby istotą tej choroby. Co ciekawe, odbiór innych osób w tej chorobie jest całkiem normalny. Czyli jeżeli dziewczyna chorująca na anoreksję widzi drugą dziewczynę chorującą, to mówi do niej, ale jesteś chuda. Natomiast sama patrząc w lustro, mówi o sobie, że jej właśnie ma za dużo tłuszczu, czy jest wciąż gruba.
A więc mówiąc krótko, jest to zaburzenie psychiczne.
Niestety pozostaje w ramach klasyfikacji chorób i zaburzeń psychicznych i jest to bardzo głębokie, przynajmniej w pewnym etapie chorowania, zaburzenie, które jednak poddaje się głównie leczeniu psychoterapeutycznemu, a nie lekowemu.
Zaraz o leczeniu pani doktor, ale te objawy, które pojawiają się, które towarzyszą anoreksji, mogą być zauważalne przez najbliższe otoczenie, a na pewno przez samą pacjentkę, bo to jest i obniżenie temperatury ciała poniżej 36 stopni i spadek tętna, rytmu serca, to jest pojawiający się meszek, to są zimne kończyny w odcinkach dystalnych i długo, długo by wymieniać.
Tak, rzeczywiście tych objawów można by wymieniać bardzo wiele. Natomiast zwykle jest tak, że dziewczęta do leczenia trafiają w skrajnym wyniszczeniu. To dzieje się zwykle na przestrzeni wielu miesięcy, a czasami nawet i lat. Bo rzadko zdarza się, żeby dziewczyna do choroby startowała z nadwagi. To są oczywiście sytuacje, które się zdarzają, ale ta choroba nie dotyczy dziewcząt, które były kiedyś otyłe. Ona dotyczy raczej dziewcząt, które były kiedyś w normalnej masie ciała, a w pewnym momencie zadziały się jakieś czynniki, które spowodowały, że ona zaczęła chorować. I jest to dla mnie bardzo trudne do pojęcia, nie tylko dla mnie, ale też dla kolegów pediatrów czy internistów, do których czasem w pierwszym etapie leczenia trafiają bardzo wyniszczone pacjentki, które trafiają tam prosto ze szkoły albo prosto ze swojego domu. To jest tak, jakby ktoś przez ileś miesięcy nie zauważył, że nastąpiła 30-kilogramowa utrata masy ciała i że dziewczyna właściwie już nie ma siły chodzić.
A może jest to lekceważone po prostu przez to najbliższe otoczenie, przez rodzinę, przez bliskich?
Często zdarza się też tak, że zwłaszcza w ostatnim czasie pandemii, tej dwuletniej, kiedy był bardzo długi czas bycia razem w domu, prawda? Kiedy byliśmy koło siebie, kiedy praca zdalna przeważała, kiedy dzieci nie chodziły do szkoły, kiedy mieliśmy lockdown i właśnie w tym czasie bardzo dużo mieliśmy zachorowań dziewcząt, które trafiały do nas w skrajnym wyniszczeniu. Myślę, że to jest kwestia tego, że rodzice wypierają jakby ten problem, próbują, myślą, że dadzą radę sami, że poprzez rozmowę, namowę, awanturę zmuszą taką dziewczynę do jedzenia, bo oczywiście nie wierzę, że nie widzą tej chudości, która jest, prawda. Co prawda dziewczęta próbują kompensować ten chłód, czy ten obraz chudości w jakiś sposób, ubierając się wielowarstwowo, prawda, do jakieś obszerniejsze ubrania, które często maskują po prostu tę chudość, która jest pod spodem i bywają sytuacje.
Ale przecież chcą być chude, to dlaczego jednocześnie to maskują?
Tak, ale jednocześnie nie chcą, żeby ktoś w tym interweniował. One nie chcą się leczyć co do zasady. I czasem bywa tak, że dochodzi do takiej nagłej sytuacji wstrząsu dla rodziców, kiedy na przykład trzeba coś kupić do ubrania i mama idzie z córką do przymierzalni. Okazuje się, że jak ona się rozbierze, to mama doznaje wstrząsu psychicznego, że jej córka tak wygląda. A poza tym żadne ubrania nie ma takiego rozmiaru, który na nią pasują. Czasem też bywa tak, że w trakcie badania lekarskiego w obecności rodzica pokazujemy, jak wygląda ciało tej dziewczyny i wtedy oni też doznają wielkiego wstrząsu psychicznego, że tego nie byli w stanie zauważyć.
Pani doktor, ale przecież kobiety doskonale znają swoje ciało, doskonale znają swoją fizjologię. O niektórych tych objawach już wspomniałem, czyli ten meszek, obniżona temperatura ciała, spadek wydalności organizmu, wypadanie włosów, opóźnienie w miesiączkowaniu. To są wszystko te sygnały, na które kobieta zwykle zwraca uwagę.
Tak, jest to właśnie istota tej choroby, że pacjentka nie ma poczucia choroby. Ona nie czuje, że to odchudzanie wymknęło się spod jej kontroli i przybrało obraz ciężkiej choroby.
Nawet widząc te objawy, o których wspomniałem?
Wręcz tak, wręcz nawet pewne sukcesy wagowe. Tak, kiedy pacjentka zaczyna zmniejszać ilość jedzenia, kontrolując to jednocześnie, czyli liczy kalorie. No, pacjentki, powiem szczerze, że pomijając takie sytuacje, kiedy pacjentki głodują przez wiele dni zupełnie, czasem też ograniczając również spożywanie wody i kontrolując tę wagę, widząc spadek, jeszcze bardziej są zachęcone tym do jakby większych wysiłków, do ćwiczeń, do dalszego ograniczania pożywienia i one nie skupiają się na tych objawach, które są objawami choroby, a więc one nie widzą tego, że skórę porasta meszek, że one mają wypadanie włosów, że skóra traci wiotkość, że jest im zimno, że nie mogą się skoncentrować, że nie mają siły, bo one cały czas uważają, że one jeszcze będą dążyły do większej doskonałości.
Gdzie jest ta granica pomiędzy byciem szczupłą a anoreksją?
Bywają osoby naturalnie szczupłe i to nie zależy tylko od aktywności fizycznej czy od sposobu odżywiania się, ale po prostu mają takie genetyczne uwarunkowania, że są osobami szczupłymi. My uważamy jako psychiatrzy, że granica zdrowia jest wtedy, jeśli wszystkie funkcje życiowe organizmu pracują prawidłowo. A więc mamy normalną aktywność, normalny poziom energii, dobre samopoczucie. Tutaj nastrój też ma duże znaczenie, dlatego że wtórnie do wyniszczenia oczywiście mamy problemy również o typie choćby depresyjnym, prawda? Więc pracują prawidłowo. Również fizjologia, a więc miesiączkowanie. To są funkcje życiowe, które zwykle mieszczą się w granicach prawidłowej masy ciała, którą mamy od minimum 18 BMI, czyli BMI to jest ten wskaźnik wzrostu do kwadratu przez masę ciała. I to jest taki wskaźnik graniczny, gdzie powinniśmy funkcjonować prawidłowo.
Pomoc, jaką można nieść osobom, kobietom dotkniętym anoreksją, to jest ta pomoc psychologiczna, psychiatryczna?
Tak,
bo
właśnie.
Takie osoby trafiają do kliniki.
Tak właśnie, tak właśnie. Tak właśnie, jak pan redaktor powiedział, to jest pomoc kompleksowa. Zwykle, zazwyczaj związana również z oddziaływaniami na rodzinę. Dlatego, że pamiętajmy o tym, że w różnych chorobach, ale w anoreksji szczególnie, możemy powiedzieć, że choruje cała rodzina. Ja nie będę tutaj mówiła o pewnych udowodnionych przyczynach zachorowania na anoreksję, ale dość powiedzieć, że jeśli choruje dziewczyna na anoreksję, to ona dąży do unicestwienia, ona dąży do śmierci, chociaż oczywiście tego nie chce. Ale wszystko, co robi, sprawia, że ku temu zmierza i doprowadzając się do stanu wycieńczenia, towarzyszyła je w tym rodzina. Zatem pomoc w leczeniu potrzebna jest również jej oraz jej rodzinie.
I tak króciutko, jaką tę pomoc możecie nieść specjaliści?
Pierwszy kontakt, jeśli to jest małe dziecko, powinien być do lekarza pediatry, do lekarza rodzinnego i należy obserwować dynamikę narastania tego problemu. Czy jest to chwilowe jakieś wahnięcie, czy jest to chwilowe zainteresowanie zdrowym stylem życia, czy też jest to głębszy problem i monitorować po pierwsze masę ciała, etapy dojrzewania tego dziecka, jak również jego podstawowe parametry życiowe, jak właśnie akcja serca, tętno, jak ciśnienie i podstawowe badania krwi i układu nerkowego, układu wątrobowego, a także serca.
I dążymy do tego, żeby taka osoba, mówiąc krótko, zaczęła jeść?
Tak, dążymy do tego, żeby taka osoba zmieniła swoje nastawienie do jedzenia i zaangażowanie w proces jedzenia, bo pamiętajmy o tym, że istotą tej choroby jest pewne obsesyjne zainteresowanie jedzeniem, zdrową żywnością, eliminacją, kalorycznością, zawartością poszczególnych składników pokarmowych i przyjmuje pewną postać obsesyjną. Do tego często też dochodzą ćwiczenia fizyczne, czasami stosowanie różnych leków czy substancji, które wpływają też na utratę tej masy ciała. I taki pierwszy etap diagnostyki powinien być właśnie na etapie POZ-u. Kolejna sprawa, jeśli jest to duże wyniszczenie lub jeśli postępuje szybko, to wówczas koniecznie należy taką pacjentkę przekierować do specjalistycznej opieki. Czy to pediatrycznej, szpitalnej, czy to już psychiatrycznej. No, możliwe jest leczenie anoreksji w warunkach ambulatoryjnych, a więc doraźne kontrole psychiatryczne, opieka psychiatryczna i przede wszystkim regularna psychoterapia. Natomiast w sytuacjach dużego wyniszczenia, zagrożenia życia taką rolę przejmuje na początku oddział szpitalny, pediatryczny czy internistyczny, a dopiero potem możemy taką pacjentkę wziąć w opiekę psychiatryczną.
Pani doktor udowadnia, że wymaga to specjalistycznej opieki wielu specjalistów, również na przykład endokrynologów. Dlatego też z uwagi na to, że temat jest niezwykle obszerny, już w tej chwili zapowiadam, że do niego wrócimy i proszę czuć się zaproszoną już na kolejną audycję dotyczącą anoreksji.
Bardzo dziękuję. Myślę, że im większa świadomość społeczna tego problemu, im większa czujność nas jako rodziców i nauczycieli i lekarzy też, to możemy tym dziewczynom jak najszybciej pomóc.
Doktor Agata Makarewicz z pierwszej kliniki psychiatrii, psychoterapii i wczesnej interwencji Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego. Dziękuję pięknie, pani doktor.
Dziękuję bardzo.
Dobranoc.
Dobranoc.